No, o ile wczoraj mówiłem o tym sensie naszego życia chrześcijańskiego, tego, wokół czego ono w ogóle żyje, tak się w jakikolwiek sposób ogniskuje, a także o doświadczeniu prostoty gestów, tych dwóch groszy wdowich, które mamy, tak, tej cierpliwości w prostej modlitwie, to dzisiaj do tego chciałem dodać taką refleksję o pogłębieniu tej relacji z Jezusem, ale w takim doświadczeniu swojej słabości, doświadczeniu swojej niemocy czy swojej bezradności, czegoś, czego najczęściej bardzo wstydzimy, czegoś, czego nikt z nas najczęściej nie lubi. Niech pomocą nam w tym będzie słowo z Księgi Rodzaju. Gdyby ktoś chciał do niego wrócić, to jest rozdział 32, mniej więcej od 2, 3 wersetu do 30. Oczywiście tu ja nie przeczytam całego, to fragmenty. Z Księgi Rodzaju. Jakub ruszył w dalszą drogę. Wyprawił przed sobą posłów do swego brata Ezawa, do Edomu. Posłowie poszli i wrócili z taką wiadomością. Szliśmy do twego brata Ezawa, ale on też już idzie na twoje spotkanie z 400 ludźmi. Jakub przeraził się bardzo, że aż mu się serce ścisnęło. I zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz wróć do twego kraju rodzinnego, gdzie będę świadczył ci dobro. Nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Racz mi ocalić z ręki brata mego Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Potem Jakub przenocował na tym miejscu i wziął z dobytku swego jako dar dla brata swego Ezawa 200 kóz, 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, 40 krów, 10 wołów, 20 oślic i 10 ośląt. Wysłał ów dar przed sobą, a sam postanowił spędzić noc w obozowisku. Ale tej jeszcze nocy wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 11 dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co sam posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem mu życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Taki fragment z Księgi Rodzaju. W większości z nas pewnie znany bardziej w tym fragmencie końcowym. Fragmencie, który w nowej ikonografii też chrześcijańskiej bardzo mocno jest obecny, walki Jakuba z aniołem, czy walki Jakuba z Bogiem. To jest taki fragment, który przeczytajmy go w takim kluczu pojednania, przeżycia pojednania z braćmi, z ojcem, pojednania ze swoją przeszłością, z bliskimi. Taki jest w gruncie rzeczy punkt wyjścia tej historii. Historii w gruncie rzeczy też bardzo tajemniczej, no bo tak do końca, jak ją słuchamy, to nie do końca też jesteśmy pewni, kto w niej wygrał, a kto w niej przegrał. Jeżeli tu chodzi o Boga, który walczy z Jakubem, to kim ten Bóg jest? On jest przeciwnikiem, czy on jest przyjacielem? No, przeciwnika nie prosi się o błogosławieństwo, a wyraźnie Jakub mówi, pobłogosław mi. Tak? Jakby bije się, gdzieś tam zmaga i jednocześnie mówi to, pobłogosław mi. Sam Bóg, jeżeli tu o Boga chodzi, to zachowuje się też dość dziwnie. Jakby był słaby. Jakby pozwolił temu Jakubowi się schwytać. No, prosi też go o łaskę w którymś momencie. Wypuść mnie. Bardzo dziwnie. I w momencie, gdyby już się wydawało, że ta historia i ta cała sytuacja się rozwiązuje, to ten Bóg, tak, wymyka się. Ten anioł się wymyka. Wymyka i doświadcza Jakuba tym wywichnięciem biodra. Jakby już Jakub tego Boga miał, jakby już go potrafił posiąść, jakby potrafił nim kierować, jakby to wszystko już było w jego ręku. I to jest moment, kiedy jednak tak się nie dzieje. Kiedy mu Bóg ucieka, Bóg mu się wymyka. Jakub to jest bardzo, bardzo ciekawa postać. To jest ktoś, kto dał początek narodowi izraelskiemu. Od niego datuje się te słynne 12 pokoleń Izraela, od wszystkich 12 synów Jakuba. My mówimy często, i to często w Ewangelii też gdzieś wraca, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba właśnie. Na trzech wielkich patriarchów, do których odwołuje się cała historia zbawienia. Abraham, Izaak i Jakub. I 12 pokoleń, które dały początek narodowi. Ale jego początek wcale nie jest taki święty. Jest w ogóle nieświęty. I on zanim stał się patriarchą, zanim stał się Jakubem, tak jak w tej historii, którą przed chwilą czytaliśmy, to gdybyście tam sobie sięgnęli do wcześniejszych rozdziałów Księgi Rodzaju, to nie jest święta historia. To jest historia bardzo smutna, bardzo przykra. Jest ich dwóch. Jest Ezaw i Jakub. Dwóch synów Izaaka. Ezaw jest takim synem, którego ojciec kocha. Który ojciec by nie kochał syna, który jest bardzo męski, bardzo stanowczy, taki porywczy, takie ma dzikie serce w sobie. Ma wszystkie w sobie cechy takiego mężczyzny zdobywcy. Tak o nim pisze Księga Rodzaju, że Ezaw generalnie spędzał całe życie na polowaniu, na zdobywaniu. A Jakub lubił siedzieć w namiocie. Lubił siedzieć w namiocie. I kochała go bardzo matka. Jest ich dwóch, jak ogień i woda. I ten Jakub jest, może to jest nadużycie mówić, że nie jest takim synkiem mamusi. Ale to jest takie spokojne dziecko. No. Takie zupełnie właśnie w drugą stronę, tak? Bardzo wrażliwe, tak? Z takim doświadczeniem właśnie raczej bycia w domu, takim nie wychodzenia, nigdzie nie wystawiania się. Ale matka go bardzo kocha, matka, która nie lubi tego Ezawa. Tak? Rebeka bardzo lubiła, bardzo kochała Jakuba. I w momencie, kiedy miało przyjść do ostatecznego błogosławieństwa ojca nad którymś z synów, co w Izraelu było dowodem tego właśnie, komu się będzie powodziło w życiu, to matka wpada na fortel tam, na podstęp, dzięki któremu Jakub uzyskuje błogosławieństwo ojca. Oszukuje swojego ojca, oszukuje swojego brata i udaje mu się. Jemu się wydaje, że to jest takie nic. No, że tak zrobiłem, ale to w sumie to tak trochę pół żartem, pół serio, oko puszcza. Ale w ostateczności, w efekcie tego, co się dzieje, ten drobny incydent zaważa na jego życiu. Jego brat mówi, chcę cię zabić. Ja cię zabiję. Ja cię za to zabiję. Jakub musi uciekać. Jakub musi uciekać ze swego domu. Jest taki, dokładnie jest całe napięcie w Księdze Rodzaju opisane, że to się wydaje mu, że to jest takie nic. Że to jest taki drobiazg, który kończy się totalną katastrofą. to błogosławieństwo, które miało być dla niego właśnie poczuciem bliskości, miało dać mu pewność w życiu, miało dać mu owocowanie, nowy początek, dało mu bezdomność. Tak? Dało mu tułaczkę. Dało mu w efekcie opuszczenie domu, konieczność opuszczenia. On kilkanaście lat jest na emigracji. Kilkanaście lat błąka się po swoich krewnych. Tam dorobił się majątku. Tam na emigracji dorabia się wielkiego majątku. Trochę o nim słyszeliśmy. Ma 11 dzieci. Bardzo mu się to wszystko dobrze układa. W takim doświadczeniu, które moglibyśmy powiedzieć, no świetnie. To jest człowiek, któremu naprawdę świetnie w życiu idzie. Ale to wszystko jest obarczone tą historią z przeszłości, która do niego ciągle wraca. Oszustwa, w które wciągnął, czy został wciągnięty, wciągnął swoją matkę, swojego ojca, swojego brata, nie? Które oblepiło całą jego rodzinę. I on na tej emigracji doszedł, jak mówi Księga Rodzaju, do kresu. Do kresu. To jest bardzo ciekawe słowo. Wiadomo, Księga Rodzaju była napisana po hebrajsku, ale w wersji greckiej tłumaczenia w Septuagincie jest powiedziane słowo astos. Doszedł do kresu astos. To znaczy doszedł do takiego momentu, w którym już nie wyobraża sobie iść dalej. W którym już nie wie, jak miałaby dalej jego przyszłość wyglądać. To jest takie samo słowo, które jest w opowieści o synu marnotrawnym. A kogoś, kto doszedł do takiego momentu, że zostaje mu tylko koryto. Kogoś, kto tak naprawdę siedzi i nad tym swoim życiem może tylko płakać. I z różnych powodów, bo syn marnotrawny płacze, bo nic nie ma, a Jakub płacze, bo wszystko ma, ale jakby nic nie miał. Jakby mu to wszystko miało w jednej chwili pęknąć, jak bańka mydlana. I jednocześnie słyszy w sobie wezwanie, które mówi: wróć do domu. Wróć do domu. Mimo, że masz takie poczucie, że nie ma żadnej przyszłości. Wróć do domu. Wróć do domu. Tak jakby Bóg wysyła mu zaproszenie, tak, do jego serca, mówiąc mu: do tej pory uciekałeś. Do tej pory, do tego momentu, no ciągle mówiłeś, może to jest wina matki, może to jest wina brata, może to jest głupota twojego ojca. Ciągle zwalałeś to na nich. Mówiłeś, że to nie. Wróć do domu. Tak? Do tej pory mówiłeś, wszyscy są winni tej sytuacji, tylko nie ja. To wróć do domu. Wróć do domu. Nie? To jest coś, z czym jakby każdy z nas może się, może nie z łatwością, ale może się odnaleźć. To znaczy w sytuacji, w której no, jesteśmy niejednokrotnie, a może jesteśmy tylko raz, ale bardzo mocno, intensywnie, w której możemy przeżywać dalej swoje upokorzenie, swoją frustrację, swoją złość. Możemy dalej brnąć w udawanie, w uciekanie, w cynizm, w mówienie, że to wszyscy, tylko nie ja. Możemy dalej mówić: no Boże, ale czemu mi nie pomagasz? Czemu nie rozwiążesz tej sytuacji? Możemy ciągle szukać tego usprawiedliwienia, a jednocześnie Pan Bóg każdemu z nas w takiej sytuacji mówi: to spróbujmy teraz porozmawiać inaczej. Do tej pory tak reagowałeś. Byłeś taki złośliwy, byłeś cyniczny, do tej pory uciekałeś, do tej pory mówiłeś: wszyscy, tylko nie ja. A spróbujmy porozmawiać inaczej. Nie? To jest dalej Bóg, który jest Bogiem miłości, Bogiem miłosierdzia. To jest Bóg, który dalej chce nam błogosławić, który chce być blisko. I mówi: co ci to mówi? Co ci to mówi o twoim sercu? Co ci mówię przez tego człowieka, którego nie znosisz, nienawidzisz? Co ci mówi Pan Bóg do twojego serca przez tego człowieka, z którym pracujesz, a którego jakbyś mógł, to byś w łyżce wody utopił? Co ci mówi Pan Bóg przez swoją bezradność? Co ci mówi przez twoją złość? Przez twoje zmęczenie, przez twoją chorobę, przez twoje nawroty do grzechu? Co ci mówi? To jest dla nas, tam się to od razu nam się to burzy trochę w nas. My takie poczucie, no właśnie nic nie mówi. Że właśnie w ogóle mnie nie słucha, w ogóle mnie opuścił, w ogóle mnie nie pomaga. Nie, 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 nie. Nie, spróbujmy porozmawiać inaczej. Cały czas mówi. Cały czas jest Bogiem, który jest dobry. Cały czas jest Bogiem błogosławieństwa. Nikogo nie zostawił. Cały czas. Czy jesteś gotowy porozmawiać ze mną inaczej? Do tej pory wszystko ci wychodziło. Do tej pory wszystko w życiu miałeś. Udawało się. Doszedłeś do czegoś. I tej jednej rzeczy nie masz. Tej jednej rzeczy nagle nie kontrolujesz. Ta rzecz ci się wymyka. Czy jesteś gotowy wejść ze mną w dialog? Czy spróbujmy porozmawiać inaczej? To jest sytuacja, w której właśnie znajduje się Jakub. I nagle Bóg mówi, wróć do domu. Nie opuściłem cię, jestem z tobą. Spróbujmy inaczej. Czy jesteś w ogóle gotowy? W ogóle nie chcemy takiej rozmowy. W ogóle najczęściej właśnie puszczamy takiego Bogu focha, nie? No to generalnie jest tak, że modlimy się wtedy, jak jest dobrze. Jesteśmy w sakramentach, jak jest dobrze. I wszystko nam się układa. Tak, to wszystko jak najbardziej serce na dłoni. Ale przecież wtedy, kiedy nam nie idzie, też jest z nami. Nikogo z nas nie opuścił. Nikogo z nas nie zostawił. Trochę to nazywam taką sytuacją przejścia do takiej, może to nie jest bardzo teologiczne określenie, wiary dla dorosłych. Kiedyś byłem na weselu, tak sobie pomyślałem, że to chyba tak jest. Przejście do wiary dla dorosłych. Wiecie, jak się jest księdzem, to nawet jak się na co drugie wesele chodzi, to tak mniej więcej tak człowiek na 5-6 ląduje w ciągu roku. Na samym obiedzie, nie tam na tańczeniu. Ale na takim obiedzie. Kiedyś byłem na takim obiedzie, wiadomo, że na weselu są różne stoliki, siedzimy tam przy tych stolikach i jest jeden stolik dla dzieci. No i przy tym stoliku dla dzieci wiadomo, że krzesła są niższe, sztućce są plastikowe, więcej słodyczy, mniej jedzenia i no taki zabawowy ten stół jest. I widziałem kiedyś taką sytuację, jak był taki chłopiec, który no, ewidentnie odstawał od tych dzieci tam kilkuletnich i wysyłał takie wyraźne sygnały do swoich rodziców, że on by się chciał jednak przesiąść do tego stolika, gdzie tam tak już normalnie siedzi. I mama go przesadziła. I ciekawsze było, co dalej, bo on był dosyć zaskoczony, że jest inaczej. Że po pierwsze stół jest wyżej, że sztućce są cięższe, że trzeba samemu kroić, że to w ogóle się tak łatwo nie kroi, że to tak trzeba te ręce trochę wyżej. Tu nie sięgał tak. I ostatecznie wrócił z powrotem, nie? Wrócił z powrotem do tego stolika dla dzieci. Bardzo się uśmiechnąłem z tej sytuacji. Nie? To nie chodzi o to, nie? To przejście do tego momentu wiary dla dorosłych, tak? Jak mówię, wiary dojrzałej, powiedzmy już tak normalnie powiedzmy, to nie jest zachęta do tego, że teraz mamy zaciskać zęby w naszym bólu, że teraz mamy absolutnie ściskać się w sobie i mówić damy radę. To w ogóle nie o to chodzi. Nie. Znaczy, żeby zobaczyć Boga, który także ze mną rozmawia, z tobą rozmawia, wtedy, gdy nie idzie. Który do ciebie mówi, który nie opuszcza, wtedy, gdy nie idzie. Kiedy się nie układają relacje, kiedy się sypie, kiedy, że On jest, że to cały czas jest Jego obecność. To jest taki moment, uważam, bardzo kluczowy dla rozwoju naszej wiary. Z taką świadomością, że inaczej nie pójdziemy krok dalej, bo będziemy dalej na Niego patrzeć jak na kogoś, to spełni moją zachciankę, to zrób to, to tamto, to zrób. A w momencie, kiedy się nie będzie układało, będziemy mieli poczucie, że nie, że to jest jakoś dziwne. Byłem kiedyś w Toledo, to jest klasztor, nie wiadomo, że to jest pod Madrytem, w klasztorze karmelitów, gdzie był przetrzymywany Jan od Krzyża. Jan od Krzyża, zanim został Janem od Krzyża, bo bratem Janem był. Oczywiście, że my go znamy jako wielkiego mistyka i człowieka, który napisał fantastyczne dzieła, tak Noc ciemną i w ogóle pieśń duchową, Karol Wojtyła się tym zaczytywał i bardzo to lubił. W którymś momencie Jan stwierdził, że tak dalej jak on żyje w tym zakonie, to tak nie może być. Jakby przeszedł na taką pozycję gorliwości. Co więcej, tą gorliwością zaczął tak trochę atakować braci, a że był bardzo mało wtedy jeszcze miłosierny i bardzo miał mało miłości, to go bracia z miłości oczywiście zamknęli w klasztorze, w areszcie domowym, właśnie w Toledo. Cela Jana jest zachowana do dzisiaj. I to jest, powiem wam, bardzo ciekawe doświadczenie. Pójść i to zobaczyć. Cela jest taka 2 metry, 2,5 na 2,5 może. Jest w niej siennik. To krzesło i to biureczko takie malutkie, gdzie i tyle. i wsuwali mu jedzenie tak, taką, pod drzwiami mu wsuwali. Okno Jan miał tak tylko wysoko nad drzwiami, więc jak odmawiał brewiarz, to sobie musiał tak najprawdopodobniej wyciągać i tak trzymać, żeby mu światło padało na brewiarz, bo inaczej nie dało rady. Co ciekawe, biografowie Jana mówią, że bardzo wyraźnie widać, że na początku Jan myślał, że to tylko tak na chwilę. Że oni go tak przetrzymają i na początku był oczywiście wściekły, potem to zaakceptował i taką żył, tak widać w jego pismach, tak podobno mówią biografowie, że on myślał, że to się skończy. Że to będzie taki moment 2-3 miesiące i on z tego wyjdzie. Jak mijały kolejne miesiące, to w nim rosła taka świadomość, to się może w ogóle nie skończyć. Że być może to miejsce 2,5 na 2,5 to jest moje miejsce do końca życia. I wtedy Jan się położył na ziemi. I zaczął się modlić tą modlitwą, która rozpoczyna właśnie pieśń duchową. Boże, pomóż mi w mojej ciemności. Nie? Płomieniu, który świecisz mojej ciemności, pomóż mi. I wtedy, oczywiście, że go po wielu miesiącach wypuścili, on wtedy wyszedł z tej celi już nie jako brat Jan, wtedy był bratem Janem od krzyża. Z tą świadomością, że wtedy się położył. I powiedział, albo mnie Bóg dźwignie, albo nikt mnie nie dźwignie. Albo Bóg mi pomoże, albo nikt mi nie pomoże. On został doprowadzony przez swoich braci do takiego momentu, w którym już nie było innego wyjścia. On się mógł tylko na ziemi położyć. I mówić, pomóż mi. Jedyna droga tego wejścia w ten moment dorosłości, w ten moment dojrzałości, to jest droga przez ten krzyż. To jest absolutnie tego położenia się na ziemi. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 15, jest taka scena, kiedy Izraelici umordowani w upale i skwarze przychodzą do wód, które się nazywają Mara. Wszyscy się rzucają, umordowani tą wodą, piją to, a woda jest słona. I prychają, plują tą wodą i mówią, spytają się do Mojżesza, ale dlaczego? Nie? Mojżesz się modli i Bóg mówi, wrzuć do tej wody kłodę drewna. A Mojżesz wrzuca kłodę drewna i wody się stają słodkie. Tradycja chrześcijańska zachowała tą scenę i interpretuje ją scenę. Jest tylko jedno drzewo na świecie, które to, co gorzkie w naszym życiu, może zamienić na słodkie. To, co słone, może zamienić na słodkie. To jest drzewo krzyża. To jest tylko i wyłącznie taka jedno miejsce. Jakub ma się spotkać ze swoim bratem. Jego brat wysyła przeciwko niemu 400 żołnierzy. 400. Jakub ma tylko dzieci, ma tylko te żony swoje i nie ma nic więcej. 400 żołnierzy jest w stanie ich po prostu nakryć w każdej chwili. Tak? Jakub się autentycznie boi. Tak? Próbuje tego brata w jakiś sposób przekupić, żeby się z nim dogadać. Tak? Wysyła mu jakiś prezent, ale zdaje sobie sprawę, to jest ostatnia deska ratunku, bo za chwilę my tu wszyscy zginiemy. Tu nic z tego nie będzie. Próbuje i zdaje sobie sprawę, to jest po nic. Tak? Byłoby tak pięknie, żeby się spotkał ze swoim bratem, żeby się z nim pojednał i między bratem a nim stoi cały czas to świadomość tego, nie? Świadomość tego grzechu, oszustwa z przeszłości. Nie? Wszystko ma. Wypracował wiele rzeczy. Jest człowiekiem spełnionym i jednocześnie nie ma. To jest moment. Nie? Bardzo konkretna historia. Konkretna, tak, bo sytuacji, jakie mamy często w rodzinie, nie wiem, zniesławienia, nie wiem, upokorzenia, pokłócenia się o spadek, nieprzebaczenia, nienawiści, która tak nam się wydaje, po prostu wyszła i my ją pielęgnujemy przez lata i ona żyje własnym życiem, że już nie możemy spojrzeć swojemu bratu w twarz, bo jak spojrzymy, to spojrzenie mojego brata mnie zabije, nie? To jest doświadczenie grzechu, który potrafi się ciągnąć za nami. Mówiłem w czasie kazania o tym imieniu Ja Jestem. Tak? Pan Jezus tam, gdybyśmy zerknęli jeszcze raz do tego 8 rozdziału i tam przeczytali dalej, Jezus rozwija całą tą swoją myśl, mówiąc o tym, że grzech czyni z nas niewolników. Grzech czyni z nas niewolników i mówi, niewolnik nie może przebywać w domu. Syn przebywa w domu, ale niewolnik nie. Ta intuicja Jezusa, nie? Że grzech wyrzuca nas, wyrzuca, skazuje nas na tułaczkę, wyrzuca nas z domu. Każdy z nas jakoś czuje się dobrze ze sobą. tak mniej lub bardziej, no lubimy siebie. Grzech nas po prostu wyrzuca z siebie. Nie jesteśmy sobą. Wbudowujemy w swoje serce jakąś sprzeczność, jakieś kłamstwo, tak? Że już nie jesteśmy jakąś nieprawdą chodzącą. Tak? Że jestem ojcem, tak? Ale ostatnią rzeczą, którą można o mnie powiedzieć, to jestem ojcem, no jestem matką, ale ostatnią rzeczą, tak? To, że jestem matką, że jestem księdzem, ale zachowuję się tak, jakbym no, nie był księdzem. Tak? No, to jest chodząca sprzeczność, ta niewola, która w nas żyje i ciągle w nas jest. To jest doświadczenie grzechu. I Bóg nie chce, żeby Jakub w tej niewoli był. Bóg pokazuje mu, w jaki sposób ma z tego wyjść, w jaki sposób on się z tego może uwolnić, jak może rozpocząć życie na nowo. I kluczem do tego jest ta nocna walka. Niektórzy mówią, że niektórzy z komentatorów mówią, że Jakub się oczywiście zmaga z Bogiem, że się mocuje z Bogiem. Niektórzy mówią, Jakub się mocuje sam ze sobą, ze swoją przeszłością, że Jakub się zmaga ze swoim tym, co jest dla niego trudne. Jeszcze inni mówią, to w ogóle to jest spowiedź, że to w ogóle w tej całej walce Jakuba z aniołem, Jakuba z Bogiem chodzi o spowiedź, że się tak mocujemy, tak? A jeszcze mówią, że wszystko naprawdę tak naprawdę to i tak jest i to jest i mocowanie z Bogiem i ze sobą i że to jest spowiedź. Nie? Nocna walka. Nocna walka, czyli walka w doświadczeniu, gdzie niewiele widać, gdzie człowiek się porusza po omacku, że nie kontroluje siebie, że to jest doświadczenie właśnie nocy, której Bóg nie stracił nadziei na Jakuba, nie stracił nadziei na uratowanie go, tak? Że próbuje mu przez tą noc pokazać, otworzyć go na rozgrzeszenie, tak? Żeby Jakub nie został sam z tym wszystkim, co go przytłacza, żeby nie został sam z grzechem. Wiecie, to jest coś, o czym Pan Bóg każdego z nas chce przekonać. Żebyśmy nie zostali sami z własnym grzechem. Że my żyjemy trochę w takich czasach, które są zbzikowane na punkcie samostanowienia i wolności. Tak, to znaczy, że my sami, my to wiemy. My wiemy jak. Tak? Mamy takie poczucie, że damy sobie radę. Tak? Ale, że jak spowiedź, no to najlepiej, żeby ona była taka w kościele, taka publiczna, żebyśmy sobie tak powiedzieli, albo żebyśmy sobie w domu wyznali te grzechy. To jest wszystko piękne, to wszystko super, ale ostatecznie, gdybyśmy poszli tą drogą, to w naszym doświadczeniu grzechu i bólu grzechu zostajemy sami. Zostajemy sami. Zostajemy sami z tym zmaganiem. Nie, że nie mamy nikogo. Więc intuicja pierwszych wieków Kościoła, może to wiecie, że pokuta w Kościele pierwotnym była publiczna, nie? Że jak się szło do Kościoła, to przed Kościołem stali ludzie, którzy nie mogli wejść na Eucharystię. Nie mogli wejść, bo zgrzeszyli, bo pokutowali. Ale nie dlatego tam stali i nie dlatego mijaliśmy ich, czy byśmy ich mijali, żeby się z nich naśmiewać i patrzeć, wykazywać ich palcami. Tylko ci, którzy wchodzili do środka, bardzo mieli głębokie poczucie, że trzeba się za nich modlić, bo my też możemy któregoś dnia tam stanąć. To było głębokie poczucie wspólnoty i odpowiedzialności jeden za drugiego. Ostatecznie, gdybyśmy poszli taką drogą właśnie tego wyznawania grzechu gdzieś w powietrze, grzechu gdzieś tak właśnie tylko w kościele, zostaniemy sami z tym. Bóg się na to nie godzi. Nocna walka. To jest walka o wyznanie grzechu przez Jakuba. I tak dokładnie jest. W tym fragmencie Jakub wyznaje ostatecznie Bogu swój grzech. W którym momencie się to dzieje? Wtedy, kiedy wyznaje Bogu swoje imię. Mówi do Boga, bo się go Bóg pyta, jak masz na imię? Tak, i słyszy w odpowiedzi Jakub. I to Jakub to oczywiście w języku hebrajskim znaczy piętaszek, bo jak się rodzili i wychodzili z łona Rebeki, to pierwszy wyszedł Ezaw, ale Jakub się go uchwycił za piętę i wyciągnęli go, wyciągnęli jednego i drugiego, ale Jakuba nazwali piętaszkiem, bo się pięty trzymał. Ale to jest dziwne imię, bo ono nie znaczy tylko właśnie to tak pozytywnie. Ono znaczy także oszust. Oszust. W momencie, kiedy Bóg się go pyta, jakie jest twoje imię, to słyszy, być może pierwszy raz w życiu od Jakuba słyszy, mam na imię oszust. Ja jestem oszustem. 20 lat, nie? Jakub się błąka po świecie, jest na emigracji, szuka swojego szczęścia i w końcu przychodzi taki moment, kiedy się zmaga z Bogiem. Jak masz na imię? Imię, powierzenie w Piśmie Świętym swojego imienia komuś, to jest powierzenie mu swojej historii, to jest zaufanie, to jest mu oddanie siebie, a on mówi, ja jestem oszust. Ja jestem oszust. Nie? Jestem, nie wiem. Jestem tchórzem. Jestem manipulatorem. Jestem uzależniony. Ja jestem uwikłany. To ja jest. To jest moment, na który Jakub może i czeka 20 lat. Ale na Jakuba też Bóg czeka 20 lat. Żeby w końcu miał taką odwagę powiedzenia mu, to kim ty jesteś? To kim jesteś? Ktokolwiek z nas przeżywa, czy przeżył świadomie i przeżywa świadomie swoją spowiedź, doskonale wie, że to jest dokładnie o tym, że to jest dokładnie o to nam chodzi w każdej spowiedzi. Mamy w tej spowiedzi swoje obawy, mamy swoje lęki, mamy swój wstyd, bo jak to tak? Nie ma się czym chwalić. Ale bardzo tego bronię, bo myślę sobie, że ten wstyd i ten lęk i to wszystko, co jest z tym związane, jest nam potrzebne. Bo tylko wtedy pokazujemy bardzo prawdziwą twarz Bożemu miłosierdziu. Nic nie udajemy. Jeżeli ktoś mówi, że się spowiada bez strachu i bez lęku, to trochę mu nie wierzę. To myślę sobie, że robi wszystko, tylko się nie spowiada. Bardzo tego bronię, bo oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby to tak przebiegało właśnie bezstresowo. To musi być stresowo. Nie dlatego, że to jest takie miłe. Nie, tylko że wtedy pokazujemy bardzo prawdziwie siebie. Ujawniamy prawdy o sobie. Jacy jesteśmy? Kim jesteśmy? I to jest bardzo ważne, bo ta prawda, tak samo w tym fragmencie, jak i prawda w życiu każdego z nas, ona nie jest taka naga. To nie jest prawda, która jest nam strzelona między oczy i rzucona. No masz, taki jesteś, masz. To jest prawda, którym jednocześnie Jezus wyciąga do nas miłosierdzie. Jednocześnie mówi, jaki jesteś, a On jednocześnie wyciąga miłosierdzie. Automatycznie się to dzieje. Bo taka naga prawda byłaby okrutna bez miłosierdzia. A Jezus nie jest okrutny. A Bóg nie jest okrutny. Jest cały czas Bogiem miłości. Nie? Nie mógł Jakub patrzeć w twarz swojego brata, ale popatrzył w twarz Boga i ocalał. I Bóg mówi mu, ponieważ miałeś tą odwagę, miałeś to, zmierzyłeś się z tym, co jest twoim bólem, to odtąd będziesz się nazywał nie Jakub, ale Izrael. Bóg, który zwycięża. Bóg, który jest mocny. Tak się będziesz teraz nazywał. I że go to kosztuje, to my doskonale wiemy po każdej spowiedzi i w każdej spowiedzi. Nie, to wiecie, bardzo przejmujący taki komentarz do tej sceny z Księgi Rodzaju napisał kiedyś Jacek Kaczmarski, nie? To jest walka Jakuba z aniołem, to możecie sobie to odtworzyć, nie? Która kończy się tym przejmującym zdaniem wolnych poznać po tym, że kulawi. Że to zmierzenie się z sobą i to doświadczenie wolności swojego serca, nie? Jest dla nas momentem, kiedy zaczynamy, czujemy, że nas to kosztowało, wolnych poznać, że kulawi. Ale odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale Izrael. Bóg, który jest mocny. To pojednanie z Bogiem jest kluczem do pojednania z bliskimi. Nie czytałem tego, ale w następnej scenie Ezaw biegnie do swojego brata Jakuba i rzuca mu się na szyję. I rzuca mu się i mówi, że odnalazłem swojego brata. Ale kluczem do tego jest ta noc zmagania, w której Jakub musi przyznać się do tego, to kim jestem. I jaki jestem. I musi doświadczyć Boga. Bo taka jest droga pojednania z naszą przeszłością, z samym sobą, z naszymi bliskimi. I to jest droga tak naprawdę osłabienia siebie. Wtedy, kiedy jesteśmy mocni, kiedy nad tym wszystkim panujemy, nad swoim życiem, nad wszystkimi jego aspektami, to Boga nie potrzebujemy. To Bóg nam jest do niczego niepotrzebny. Ten moment, kiedy potrafimy się do tego przyznać, że słabi jesteśmy, to jest Ewangelia. Ewangelia to jest przesłanie dla tych, którzy są słabi. Nie dlatego, żeby kultywować dziadostwo w swoim życiu, żeby teraz psuć swoje życie. Nie, nie. Tylko żeby doświadczyć mocy, która płynie od Niego, a nie z nas. Mocy, która płynie z drzewa, które potrafi zmienić to, co gorzkie, w słodkie. I to, co słone, w słodkie. To jest doświadczenie Paschy. Doświadczenie, do którego nas Kościół zaprasza, żebyśmy je przeżyli. Dopóki możemy, walczymy. Bardzo, każdy z nas. Ja także. Dopóki możemy, to walczymy i nie dopuszczamy Boga. I bardzo, bardzo się staramy, żeby temu Panu Bogu nic nie dać, ani kawałka nie odpuścić. Nie? W momencie, kiedy potrafimy, zaczynamy mówić o Bogu już inaczej. Nie? Już przestał Jakub mówić o Bogu Abrahama, o Bogu Izaaka. Tak? Mówi, patrzyłem na Boga twarzą w twarz. Wszedłem z Nim w relację osobistą. To pięknie kiedyś ksiądz Twardowski mówił, że mówiąc o świętej rodzinie, nie? Że mówił, że przecież w tej rodzinie w Nazarecie, przecież to oni nie mówili do siebie, Matka Boża nie mówiła do Jezusa, nie? Ej ty, tam Logosie, Mesjaszu, chodź na obiad, nie? A on nie mówił do niej, zaraz Królowo Różańca Świętego, Stolicy Mądrości, tylko skończę. Ej tam, Baranku Boży bez skazy, bo już stygnie. Przecież nie mówili tak. Przecież ona mówiła do niego, to fantastyczna intuicja księdza Twardowskiego, ona mówiła do niego, mój Jezu. Doświadczenie, w którym przyznajemy się do tego, jacy jesteśmy, jest paradoksem, bo wprowadza nas jednocześnie w doświadczenie wejścia z Jezusem w relację, w której możemy mówić mój Jezu. Mimo, że przyznam się do tego, jaki jestem, ale zobaczył Boga twarzą w twarz i nie umarł. Osłabił się, ale wygrał. Tyle wam chciałem dzisiaj powiedzieć, jutro jeszcze wam coś powiem. To przyjmijcie Boże błogosławieństwo na całą noc. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy.